Autor Księgi Przysłów mówi o bogactwie cnót, które warto się przeozdobić, bo one będą świadczyć o nas. Słuchanie mądrości, roztropność, rozsądek, bojaźń Pańska, cierpliwość, wytrwałość, sprawiedliwość, rzetelność. Żeby te cnoty mieć, człowiek musi wejść na pewną drogę rozwoju duchowego. W punkcie wyjścia ich nie mamy. Jeśli w ogóle jakiekolwiek mamy możliwości, to w formie zarodkowej. I jeśli damy im możliwości, jeśli stworzymy właściwe warunki, to, co jest w zarodku, rozwinie się, rozkwitnie, a potem będzie owocować. Ale jeśli nie damy szansy, to te zarodki obumrą bezpowrotnie. I będziemy żyli tak, jakby w ogóle ich nigdy nie było. Do tego jest potrzebna właśnie droga wzrostu duchowego. Dzisiaj wpatrujemy się w Benedykta, który mówił o równowadze duchowej, podzielił dobę na trzy części i powiedział: 8 godzin ma człowiek się modlić, 8 odpoczywać i 8 pracować. Nie powiedział tylko, że człowiek ma się modlić. Mnisi, a w każdym razie benedyktyni, żyli i żyją z pracy własnych rąk. Mieszkałem przez kilka tygodni u cystersów, którzy są odnowioną gałęzią benedyktynów, i widziałem to z bliska w Chiaravalle pod Mediolanem. Każdy z braci miał dyżur, na przykład miesiąc trwający, miesiąc przy chorych, miesiąc w ogrodzie, miesiąc w kuchni, miesiąc na furcie, miesiąc w stajni, gdzie hodowane są zwierzęta, miesiąc przy wyrobie serów, miesiąc w sakrystii. Chodzi o to, żeby każdy mnich umiał wykonywać wszystkie prace niezbędne do życia wspólnoty. Żeby nie było tak, że są tylko zakrystianie, tylko kucharze, albo tylko rolnicy. Każdy musi się uczyć każdej czynności, bo to go rozwija. Widziałem piękną posługę, jak młodsi bracia usługiwali najstarszych, którzy byli już na wózkach. Karmili ich, pielęgnowali ich. I nikt nie był wyrzucony z zakonu tylko dlatego, że jest stary i niedołężny. Wprost przeciwnie. Był traktowany jako ozdoba zakonu. Przez swoją długowieczność, jeśli wytrwał 60 lat w regule, 70, w posłuszeństwie, w czystości, w ubóstwie, może być traktowany jako ozdoba zakonu. Ale ta droga, którą zaproponował Benedykt, ona nie jest tylko dla mnichów i mniszek. To jest także droga w jakimś sensie dla ludzi świeckich. Chodzi o ten zmysł równowagi, że człowiek nie może zatracać się w pracy i pracować po kilkanaście godzin i na przykład przestać się modlić, nie odpoczywać, nie spać, nie prowadzić życia rodzinnego, nie mieć czasu dla bliskich, nie wychowywać dzieci. Musi być równowaga. Praca jest bardzo ważna. Ale tak jak dla jednych praca jest wszystkim, tak dla innych zdrowie z kolei jest wszystkim. Mówią, zdrowie najważniejsze. A inni mówią, praca najważniejsza. Ani zdrowie, ani praca. Ora et labora. Módl się i pracuj. Jeśli będziesz się dobrze modlił, będziesz miał natchnienie do dobrej pracy. Będą dodatkowe motywacje, które nie wynikają z zarabianych pieniędzy, bo tych zawsze ludzie zarabiają za mało. A w każdym razie nie tyle, ile by chcieli zarabiać. Ale chrześcijanin ma dodatkowe motywacje, ponieważ niezależnie ile zarabia i niezależnie jakiego ma szefa, wie, że pracuje pod okiem Boga, że Bóg jest świadkiem jego pracy i dlatego wykonuje dobrze. Jakbyście zobaczyli mozaiki, nasza posadzka jest podobno ładna. Jakbyście zobaczyli na Monte Cassino posadzkę, jakie wzory są ułożone z małych kamyków, w granicie, w marmurze, układanych ręcznie. To tak powstało to powiedzenie benedyktyńska praca, mrówcza praca, cierpliwa, długotrwała, pokorna. To pokazuje, jak dokładni byli mnisi. Potem ludzie chodzili po tym, nie zastanawiając się na przykład. Albo robili jakieś sztukaterie bardzo wysoko na sklepieniu, że z dołu tego nie widać. Ale oni mieli świadomość. Bóg widzi ten detal. I dlatego musi być dobrze wykonany. Chociaż z ziemi go nie widać. Bóg go widzi. I Bóg go ocenia. Dlatego powstały wspaniałe katedry, opactwa, księgozbiory, dzieła sztuki powstały dlatego. Ponieważ człowiek miał głębszą motywację niż pieniądz. Artyści w tamtych czasach zarabiali relatywnie mało. Dzisiaj żaden z artystów nie chciałby za takie pieniądze robić takich rzeczy. Nie umie tego robić i nie chciałby tego robić. Żaden rzeźbiarz nie chciałby za te pieniądze rzeźbić tak długo jednej rzeczy, jaką rzeźbiono wtedy. Żaden malarz. Tak po prostu. Warto to widzieć. I więc droga rozwoju cnót jest faktycznie procesem, który trwa i te różne cnoty wzajemnie siebie wspomagają. Cnota przywołuje cnotę, tak jak grzech przywołuje grzech. Takie jest podstawowe prawidło życia duchowego. Każda przyjęta łaska przywołuje łaskę. Każdy popełniony grzech przywołuje grzech. Każde zaniedbane dobro prowadzi do następnego zaniedbania. Jeśli przyjmiemy to prawidło życia duchowego i uznamy za swoje, będziemy widzieć, jak w naszym życiu Bóg rozwija cnoty, czyli sprawności duchowe. W dzisiejszej Ewangelii Piotr zadaje bardzo trudne pytanie Jezusowi. Mówi, oto my opuściliśmy wszystko, poszliśmy za Tobą, cóż więc w zamian otrzymamy? Innymi słowy, sens tego pytania jest taki, czy powołanie to jest zysk, czy strata? I wielu ludzi uważa, że takie powołanie, jak miał Piotr, to strata. Jezus mówi, że takie powołanie jest zyskiem. Że niczego nie tracimy. Podobnie jak w małżeństwie. Małżeństwo to też zysk, nie strata. Jeśli rodzice myślą, że stracili córkę, bo wyszła za mąż, albo syna, bo się ożenił, to nigdy nie pokochają synowej ani zięcia, bo będą odbierać to w kategoriach straty. Straciliśmy dziecko. Urodziliście po to, żeby się usamodzielniło, żeby założyło rodzinę, żeby poszło swoją drogą, żeby żyło własnym życiem. Po to to wszystko było. Żadna strata. Zyskaliście zięcia, zyskaliście synową, czy nie zyskaliście? Jak myślisz, twoja synowa to zysk czy strata? Twój zięć, czy wasz zięć to zysk czy strata? Jak to przeżywasz? Bo jeżeli uzna, że to strata, no to nieszczęście. Nieszczęście dziecka, twoje nieszczęście, wasze nieszczęście, samo nieszczęście. A jeśli odkryjesz ten zysk, to wszyscy będą szczęśliwi. I córka, i zięć, i rodzice, i teściowie, i wnuki. Piotrowi wydawało się, że on dużo zostawił, a nie widział, ile otrzymał. Jaką perspektywę jego życiu nadał Jezus? Jaki kierunek wskazał mu Jezus? Horyzont Piotra to był drugi brzeg Jeziora Galilejskiego. To wszystko. Była Betsajda, Kafarnaum i Jezioro Galilejskie. Cały świat Piotra. I kiedy wypłynął pewnie na Morzu Śródziemnym, płynąc do Rzymu, dopiero zobaczył, jakie może być morze duże. Jaki wielki jest świat. A jak zobaczył Rzym, to jeszcze bardziej się zadziwił. Bo on widział tylko Jerozolimę, jedyne miasto. I potrzebował wypłynąć, oddalić się, żeby zobaczyć, jaki świat jest wielki i wspaniały. Że niepotrzebnie się go bał, że te lęki były zupełnie bezzasadne. Jezus mówi, nikt nie traci, kiedy przyjmuje powołanie. Ani w kapłaństwie nikt nie traci, ani w życiu zakonnym nikt nie traci, ani jako pustelnik nikt nie traci. Ja byłem dwa dni temu wśród wizyty w Warszawie po relikwii dla naszej parafii. 76 relikwii przywiozłem. Między innymi świętą Juliannę, świętego Zenona, męczenników mauretańskich. Ja zacząłem czytać ich żywoty. Byłem zdumiony. Ilu ja rzeczy w ogóle nie wiem. Jacy wspaniali ludzie tworzyli Kościół. Gotowi na śmierć. Ile było wspaniałych, konsekrowanych dziewic, ilu pustelników wspaniałych. Nikt bym się nie dowiedział, gdybym nie szukał tych relikwii. Pan Bóg daje mi takie natchnienie i jestem mu wdzięczny za to, że mogę poznawać. Może kiedyś to opiszemy, żebyście również wy mogli poczytać, jakich wspaniałych będziemy mieli tu patronów naszej świątyni. Jak bogata będzie nasza świątynia obecnością tylu wspaniałych świętych, wydobytych z różnych wieków. Święty na przykład Dionizy, patron Paryża i Francji, apostoł Francji, męczennik. Tyle razy słyszałem, że istnieje Saint-Denis. Nigdy nie myślałem, że kiedyś ten święty Dionizy będzie w naszym kościele, a jest. Ten mały znak relikwii czyni go obecnym. Jest zaproszony dlatego, żeby za nas się modlić. Taki jest sens tych relikwii wszystkich. Żaden z nich niczego nie utracił, choć niektórzy utracili nawet życie. Obu umarli jak pszeniczne ziarno, ale tylko po to, żeby wydać owoc. To nie było bezsensowne umieranie, jałowe, bezowocne. Nie. Umarli, żeby dać życie innym. Tak jak Benedykt stworzył regułę najpierw dla siebie, jak się zorientował, że inni chcą tak żyć. Powiedział, dobrze, skoro są chętni, powstanie zgromadzenie, powstanie wspólnota mnichów. Ale pierwszym jego pragnieniem było tak żyć samemu. I tak żył. To jest zadziwiające, jak ci ludzie pojedynczy, gdzieś rozproszeni w tylu miejscach przemieniali ten świat bez walki, bez przemocy, bez przelewania krwi, bez zadawania gwałtu komukolwiek, bez narzucania komukolwiek czegokolwiek. Po prostu byli światłem. Także dziękujmy Bogu za takich ludzi jak Benedykt, za wszystkich świętych, których mamy. Abyśmy chcieli ich poznawać, bo wtedy nasza wiara będzie wzrastać. Z czytania gazet niewiele wynika, a w każdym razie nie tyle, ile z czytania żywotów świętych. Nie jestem przeciwnikiem czytania gazet, sam czytam, ale z zupełnie inną świadomością, że to nie jest pokarm dla mojej duszy. To może trochę jest wiedza dla mojego rozumu, ale to nie jest pokarm dla mojej duszy. I to jest ta różnica.